Wolność Tomku w swoim domku, chciałoby się powiedzieć. Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. My dziś w audycji Masz Prawo będziemy Państwu udowadniać, że nie do końca. Że nie wszystko można i nawet jak się jest właścicielem działki, nieruchomości, mieszkania, czegokolwiek, to i tak pewne ograniczenia mamy w tym prawie własności. Chociażby takie, że obok nas też jest jakiś ktoś, sąsiad, który też jakieś prawa do czegoś obok stojącego posiada. I teraz je prawo jest ważniejsze. Ale zacznijmy od tego, co to są zasady współżycia społecznego, bo takie pojęcie funkcjonuje i często można je usłyszeć w sądzie, bądź też nawet jak przyjedzie ktoś z interwencją, to mówi, że zasady współżycia społecznego żeśmy naruszyli. A pytam o to adwokat, panią Monikę Matulewicz-Rzutkowską, która jest naszym gościem dzisiaj. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
No to cóż to te zasady współżycia społecznego? Taki wytrych prawniczy, który służy do wszystkiego, co nam nie pasuje? Czy rzeczywiście jest to jakiś zbiór gdzieś skodyfikowany i gdzieś funkcjonujący?
Powiem tak, pojęcie to zawarte jest w artykule 5 kodeksu cywilnego, który stanowi, iż nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami właśnie współżycia społecznego. I chodzi tu o to, że takie działanie lub zaniechanie osoby uprawnionej nie jest uważane w tym momencie za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. O co tutaj chodzi? Ten artykuł 5 kodeksu cywilnego zawiera koncepcję nadużycia prawa podmiotowego. To znaczy ustawodawca wyłączył ochronę podmiotu korzystającego z przysługującego mu prawa w sposób, jaki nie da się pogodzić z regułami postępowania w życiu społecznym. To właśnie są te zasady współżycia społecznego. I należy, potocznie należy przez nie rozumieć podstawowe zasady etycznego i uczciwego postępowania. O ile właśnie te zasady współżycia społecznego mają chronić przede wszystkim pewne wartości moralne, to zasady odnoszące się do społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa, czyli ta druga generalna reguła zawarta w artykule 5 kodeksu cywilnego, ona się odnosi do wartości ekonomicznych. I oba te pojęcia to są tak zwane klauzule generalne, które winny być traktowane w zasadzie jako normy społeczne ogólne, odnoszące się do wszystkich możliwych przypadków, wówczas gdy powoływanie się na prawo podmiotowe nie stanowi jego wykonywania, lecz jego nadużywania, które nie jest w społeczeństwie aprobowane i w związku z tym nie powinno korzystać z ochrony.
Czyli jak dobrze rozumiem, to jest coś, co my wszyscy wiemy, co to jest.
Albo tak, to są pewne zachowania, tak, które kiedyś kodeks nazywał zasadami słuszności, dobrej wiary, porządku publicznego, dobrych obyczajów, uczciwego obrotu, a dzisiaj właśnie funkcjonują pod pojęciem zasad współżycia społecznego czy też społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa. Ale te powoływanie się na te klauzule ma w zasadzie charakter wyjątkowy i zastosowanie tych klauzul wymaga szczególnych okoliczności uzasadniających powoływanie się, albowiem to jakby koliduje z tym głównym prawem podmiotowym, które nam przysługuje właśnie na mocy różnych ustaw.
Ale czy nie jest tak, że te zasady współżycia społecznego szeroko rozumiane, bo to rzeczywiście bardzo szeroko można to rozumieć, to taki worek, do którego w zasadzie wszystko można wrzucić i jeden uważa, że coś jest z nimi zgodne, a drugi uważa, że jednak sprzeczne?
W zasadzie tak, z tym, że tutaj musimy przyjąć jakieś kryteria obiektywne. To nie jest nasze subiektywne poczucie, że coś zaburza na przykład naszą estetykę.
No ktoś chodzi w wysokich obcasach po swoim mieszkaniu i tupie nam nad głową i nas to denerwuje i uważamy, że tak być nie powinno.
To znaczy my tu musimy kierować się i sąd rozstrzygając ewentualne spory bierze pod uwagę no jakby taki zdrowy rozsądek i pewną miarę. Jeżeli ja rano wybiegając do pracy włożę obcasy i przez parę sekund przebiegnę się w kierunku drzwi, no to nikt mi nie zarzuci naruszenia tych zasad. Tak? Natomiast jeżeli ktoś, załóżmy, całą noc chodziłby komuś, prawda, po suficie, tupiąc obcasami, no to w tym momencie należałoby rozważyć, czy to gdzieś nie wykracza właśnie poza te zasady współżycia społecznego i nie przeszkadza naszym sąsiadom. Tak?
Czyli też nie możemy tak sobie wszystkiego do tych zasad współżycia społecznego zaliczyć. Są to jakieś generalnie też normy przyjęte przez większość, prawda? Nie takie, które my sobie wymyślimy, że to powinno tak być, a jest inaczej, nam się nie podoba.
Tak, to są te ogólne takie normy społeczne, które ogół społeczeństwa uważa właśnie za...
Że w nocy się śpi, a w dzień się pracuje.
Tak, bo przecież cisza nocna tak naprawdę nie jest nigdzie uregulowana. I to, że my mówimy, że od 22 do 6 rano jest cisza nocna, to w zasadzie prawo tak nie stanowi. To my przyjmujemy i pewne właśnie te normy ogólne wskazują, że to byłby ten czas wyznaczony. Ewentualnie regulaminy spółdzielni mieszkaniowych, regulaminy wspólnot mieszkaniowych wyznaczają te godziny, aczkolwiek to nie znajduje nigdzie zapisu w ustawie, że to te godziny miałyby być porą spoczynku nocnego i ciszy. To właśnie można
być może to się przesunie za czas jakiś.
Ja widziałam też, nie pamiętam, w jakimś budynku właśnie, że takie ogłoszenie, że w tej wspólnocie cisza nocna obowiązuje od 23 do 7 rano, tak? Nie wiem, czy to właśnie głosowali mieszkańcy, załóżmy.
Którzy na 8 idą do pracy, a nie na 7.
Którzy przewidzieli, że wolą do 23 hałasować z jakichś względów. Nie wiem, ale spotkałam się z takim ogłoszeniem właśnie.
Czyli może to być uregulowane tak, jak sobie chcemy, bo żaden kodeks tego nie kodyfikuje i nam na sztywno nie narzuca. I generalnie też ta cisza nocna to nie oznacza pewnie, że po prostu mamy siedzieć jak mysz pod miotłą i się w ogóle nie odzywać, ani też nie włączać telewizora, tylko w jakiś sposób tam spokojniejszy się zachowywać. No więc mniej więcej już wiemy, co to są te zasady współżycia społecznego i kiedy się na nie powoływać, ale to ten wytrych, na który możemy się powołać czasami, kiedy chcemy ograniczyć czyjeś prawo własności, tak? Prawo podmiotowe, jak tutaj pani mecenas powiedziała, ale to prawo własności, czyli na przykład, że no jednak nie wszystko nam wolno na tej nieruchomości i w tym naszym mieszkaniu.
To w zasadzie jest tak, że każdy musi liczyć się ze swoim sąsiadem, tak? Czyli w praktyce nasze prawo własności doznaje wielu ograniczeń, tak? Czyli nie mamy pełnej wolności na swojej działce i nie możemy robić wszystkiego na co tylko mamy ochotę, pomimo że teoretycznie prawo własności jest tym najszerszym prawem. Natomiast może się okazać, że nasze działania na przykład zakłócają spokój sąsiada, który nie będzie się temu biernie przyglądał i może się temu sprzeciwić i zrobi to w obliczu prawa, tak? Czyli tutaj chodzi, że wszystkie zachowania, które przekraczają przeciętną miarę, no zgodnie z artykułem 140 kodeksu cywilnego, no możemy tylko w granicach określonych przez ustawę i zasady współżycia społecznego z wyłączeniem innych osób korzystać zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności możemy pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. I w tych samych granicach możemy rozporządzać. Czyli mamy jednak pewne granice swojego działania, czyli właściciel powinien powstrzymywać się od działań, które zakłócają spokój i korzystanie z nieruchomości sąsiednich. I nie mówimy tutaj tylko, załóżmy, o sąsiedzie z zapłotu, tak? Ale to może być też nieruchomość, na którą oddziałujemy, znajdująca się odrobinę dalej, tak w zasięgu tutaj jakby tego sąsiedztwa, tak trochę szerzej pojętego niż tylko sąsiad bezpośredni. I nawet Sąd Najwyższy stwierdził, że uprawniony może korzystać z przestrzeni nad i pod powierzchnią gruntu w takich granicach, w jakich jest to niezbędne dla realizacji funkcji przysługującego mu prawa. Czyli no, nawet, że tak powiem, musimy uwzględniać to, co jest pod ziemią, korzystamy, ale też prawda, prawo wód inaczej tutaj wyklucza. I o czym my na przykład musimy pamiętać, że no, te kwestie zasad współżycia społecznego czy przeznaczenia społeczno-gospodarczego to nie oznacza na przykład, że sąsiad wybudował nam nieestetyczną willę za płotem, tak? I to razi nasze uczucia estetyczne.
Nie możemy przez okno wyglądać.
I my się powołujemy, prawda, na to i próbujemy ingerować w jego własność. To muszą być obiektywne jakieś rzeczy, które wpływają na naszą nieruchomość.
No ale jak sąsiad nam postawi beczki z chemikaliami bądź...
No to wtedy już też inaczej, tak? Jeżeli one jednak wpływają, tak? Bo tylko to, że postawi, no to nie wiemy, co w nich jest, załóżmy, i nie może, tak samo nie możemy, jeżeli mamy pięknie zadbany ogródek, nawet w mieście żądać, żeby sąsiad na przykład kosił trawę i też miał piękny obok ogródek, tak, bo byśmy chcieli, żeby całe nasze osiedle wyglądało ślicznie. Nie, no, na coś takiego sąd tutaj nie pójdzie. To muszą być jakieś nasze obiektywne żądania co do tych naruszeń.
I jakie są jeszcze zasady, o tym za chwilę powiemy. Natomiast też myślę, że zdrowym rozsądkiem trzeba się kierować też w tym takim bieganiu szybkim do sądu. Zanim do tego sądu, to może po prostu z sąsiadami rozmawiajmy, spotykajmy się. 23 minuty po 14. Na prośbę naszego słuchacza poruszę drażliwy temat, bo proszę pana, pan tego nie wie, ale ja się zwracam do matki dziecka, które uczy się grać na skrzypcach, czyli do naszej właśnie pani mecenas. A pana problem jest taki, a mianowicie przez wiele lat mieszkał w bloku, w którym mieszkały dwie panie grające na skrzypcach i ćwiczyły, co prawda, w porze przez nas wymienionej jako porę dzienną, czyli od 8 do 22, ale prawie bez przerwy, bo okazało się, że są dwie. No więc jedna musi, robiąc przerwę, druga zaczynała ćwiczyć. No i po próbie zwrócenia uwagi pan usłyszał, że ma kupić zatyczki do uszu. No i teraz pan pyta, czy jest jakieś prawo, które takich domorosłych amatorów, a może to wcale nie były amatorki, no ale takich, których praca polega na tym, że muszą ćwiczyć w sposób dla sąsiadów dość uciążliwy i jakoś to reguluje.
Powiem tak, pan podjął dobre kroki. Tak na początku ja jestem zwolennikiem ugodowego załatwienia tej sprawy, czyli udajemy się do sąsiadów i prosimy o to, że pewne rzeczy nam przeszkadzają. Tak? No bo wiadomo, że czasem ta osoba może sobie nawet nie zdawać sprawy z tego, że zakłóca nasz spokój i na pewno nieustanne ćwiczenie gry na skrzypcach jest uciążliwe. Znam to z praktyki, tak? I wiem, że tak może być. Natomiast co do uprawnień pana w takiej sytuacji. Po pierwsze, każdy właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę. I tutaj musimy ustalić tą ponad przeciętną miarę, bo przeznaczenie nieruchomości jest różne w danym terenie. Tu bierzemy też pod uwagę zagospodarowanie przestrzenne, cele tak tej nieruchomości. Inaczej jest w bloku, inaczej jest w domkach jednorodzinnych, w gospodarstwach wiejskich i prawda, zupełnie inaczej się to postrzega. No ale mamy ten blok, pan się zwrócił i teraz jest tak, że w zasadzie nie ma takich wskazań co do hałasu, ale ogólnie przyjmuje się, że jest to dopuszczalne w takich budynkach wielorodzinnych 50 do 60 decybeli. I ja nie jestem w stanie wypowiedzieć się, czy te skrzypce przekraczały ten poziom żądanego hałasu. Panie, jak wiemy, grały w tak zwanej porze dziennej, ale no nie ma ustalonego, tak jak już mówiłam, obowiązku tak ciszy nocnej. I tutaj, co ja mogłabym panu poradzić poza rozmową. Jeżeli to jest uciążliwe, to oczywiście można iść do sądu cywilnego i próbować jakby wystąpić z roszczeniem o zaniechanie naruszeń. Ale czy sąd nam tutaj poszedłby na, w sensie podzieliłby naszą linię, tutaj nasze powództwo w tym zakresie, że to było ponad przeciętną miarę, nie umiem się wypowiedzieć. Natomiast można by było również spróbować wezwać Straż Miejską, tak? Może samo pouczenie strażników miejskich byłoby wystarczające. W przeciwnym razie no mamy też przepis kodeksu wykroczeń, które już mówię zresztą, który to jest artykuł. Jest to artykuł 51. Zakłócanie porządku i spokoju publicznego. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
A pojechałyśmy z grubej rury.
Najczęściej byłaby to grzywna, ale no ona też kształtuje się od 20 zł do 50 tysięcy. Ale często w takim przypadku wystarczy pouczenie strażników miejskich albo pouczenie udzielone przez policję, możemy też wezwać policję i może taki sąsiad ugnie się przed takim pouczeniem, zanim zostanie wytoczona ta sprawa z artykułu 51. Zresztą zauważyłam, że policja nie, jakby szybko nie kieruje tutaj wniosków o ukaranie. Zazwyczaj są to 2-3 interwencje i dopiero ten wniosek idzie. Wtedy jest wyrok nakazowy i to dość sprawnie dalej jakby działa. Cały ten cykl działa. To samo robimy z uciążliwym sąsiadem, który na przykład w bloku urządza dyskoteki czy jakieś głośne imprezy. Też raczej wzywamy policję, straż miejską, jeżeli sąsiad na nasze prośby nie zareagował i potem z tego artykułu kodeksu wykroczeń sąsiad może zostać ukarany.
Pan miał jeszcze jeden pomysł, a mianowicie kupić perkusję, a kolejnemu sąsiadowi polecić kupić gitarę elektryczną i też grać tak na zmianę. No nie wiem, czy inni sąsiedzi wtedy
wytrzymali. Spirala zła się nakręca i może się skończyć, że tym, że ktoś jednak, któryś z sąsiadów nie wytrzyma i podejmie środki.
Tak się zastanawiam właśnie, czy tutaj na przykład...
Ewentualnie dzielnicowy jeszcze, tak? Wchodzi w grę. Czyli no, jest osoba, która czuwa nad porządkiem w naszej dzielnicy, porozmawiać. Tak, niech przyjdzie, niech przeprowadzi jakąś tam rozmowę.
Oczywiście mamy takie porady, żeby założyć zespół, ale to nie jest wcale śmieszne, bo jeżeli człowiek w weekendy odpoczywa po pracy i naprawdę chciałby się zrelaksować i ma muzykę, nawet może nawet nie muzykę, no bo to zazwyczaj są gamy, tak? Jakieś takie dość...
Etiudy, gamy, tak.
Jednostajne dźwięki, bądź też bardzo monotonne.
Ale bądźmy też wyrozumiali, bo wiadomo, że każdy z nas musi się uczyć, tak? Innym razem my potrzebujemy wiercić, tak, coś w domu, tak, i też sąsiad mógłby przyjść i powiedzieć, przepraszam, ale mi to wiercenie przeszkadza, bo to zakłóca mój spokój. Jeżeli mieszkamy w budynku wielorodzinnym, to ta ponadprzeciętna miara jest...
Trochę bardziej niż przeciętna. Tak,
tak, tu musimy się, i sąsiedzi muszą się zastosować do próśb sąsiadów o ciszę, ale też, no wiadomo, że są tacy sąsiedzi, którym wszystko w zasadzie przeszkadza i chcieliby ograniczyć nasze prawo własności, w zasadzie, nie wiem, tylko do przebywania w domu w ciszy i w bezruchu, tak?
Bo takie sytuacje. No tutaj 14 godzin to myślę, że rzeczywiście ponadprzeciętną miarę, jak bez przerwy 14 godzin. I tak się zastanawiam, czy tutaj jakiś właśnie regulamin, nie wiem, czy to była wspólnota mieszkaniowa, czy spółdzielnia, nie mógłby tego w jakiś sposób uregulować, żeby takie dźwięki, no może przez pół dnia, a nie przez cały.
Powiem tak, jeżeli to były uczące się, bo tak zrozumiałam z wypowiedzi pana, że to były dwie uczennice szkoły muzycznej, więc przypuszczam, że one wynajmowały to mieszkanie, no można zawsze zwrócić się do właściciela, który też ma uprawnienia, że w razie zakłócania spokoju, porządku publicznego w tym budynku może wypowiedzieć taki najem, tak? Czyli możemy poszukać właściciela mieszkania i tutaj interweniować. Zawsze możemy interweniować w administracji, gdzie administrator też winien podjąć jakieś działania, czy też administrator zarządzający wspólnotami mieszkaniowymi może w naszym imieniu wystąpić. No, dalej, dalszym krokiem są jeszcze bardziej rygorystyczne, prawda, przepisy, które wynikają na przykład z ustawy o ochronie praw lokatorów. Artykuł 13 mówi, że jeżeli lokator wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku, inny lokator lub właściciel innego lokalu w tym budynku może wytoczyć powództwo o rozwiązanie przez sąd stosunku prawnego uprawniającego do używania lokalu i nakazanie jego opróżnienia, czyli może zobowiązać do eksmisji, albo też ustawa o własności lokali. Tutaj, jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu, albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego, egzekucji z nieruchomości.
Czyli także wachlarz działań ogromny.
Jest, ale one są bardzo rygorystyczne i sąd tutaj działa bardzo ostrożnie, bo tak jak już powiedziałam, ingerencja w prawo własności, no tutaj musi się no jednak wiązać z dużą dozą takiego podejścia racjonalnego i zobiektywizowania tych żądań, tak?
Swoją drogą to tak podziwiam determinację tych pań, że dają radę tak ćwiczyć, prawda?
Skrzypek musi ćwiczyć bardzo długo. Niestety godzin 7 przynajmniej, jak były dwie, to 14.
Akurat właśnie
akurat tyle wychodzi, tak.
A, no to rzeczywiście, no to ciężka praca. To i dla sąsiadów, i dla tych pań ciężka praca. jednakowoż namawiamy, może zanim skorzystamy z tego wszystkiego, co tutaj wytoczyłyśmy, takie duże działa i ustawy, i kodeksy, i co nie tylko, rozmawiać i próbować to załagodzić, bo przecież sąsiadami możemy być przez długie lata i mijać się na klatkach schodowych, raczej polubownie się dogadywać, niż robić sobie takie uciążliwości. Bo też taka druga zasada, powolność Tomku w swoim domku, nie rób drugiemu, co tobie niemiłe. Za 23 minuty 15 dobra rada naszego słuchacza: ignorować. Znudzi się po pewnym czasie. Wyprawianie imprez, hałasowanie, stukanie i tak dalej. Do wszystkiego trzeba podchodzić ze zdrowym rozsądkiem. Oczywiście, tylko czasami jest tak, że rzeczywiście z sąsiadem trudno się dogadać, bo wszystko mu przeszkadza, cokolwiek robimy we własnym domu, i to też nie jest dobre. Ale rzecz, która czasami bywa bardzo uciążliwa, a mianowicie wydaje nam się, że w wielorodzinnym bloku, w mieszkaniu możemy też robić wszystko i chociażby mieć kilkanaście kotów, kilkanaście psów, hodować zwierzęta, nawet jeżeli ustawa o ochronie zwierząt na to pozwala. To czy te zasady współżycia społecznego w takim niewielkiej przestrzeni pozwalają na takie hodowanie?
Powiem tak, tutaj znowu zastosowanie ma ten artykuł 144, czyli prawniczym językiem mówiąc imisję, czyli właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości, stosunków miejscowych. I jak to wygląda, prawda? No wiadomo, że jeżeli to jest hodowla jakichś zwierząt, no to patrzymy na to przeznaczenie nieruchomości. Nie możemy się przyczepić do hodowli kur na wsi, tak? Nawet no tak. Jeżeli nam nie pasuje zapach jakichś zwierząt gospodarskich, ale już hodowla kur czy jakichś zwierząt w mieście byłaby, zakłócałaby ten właśnie porządek ponad przeciętną miarę. Natomiast co do hodowli zwierząt, temat jest trudny i tutaj w bloku orzecznictwo i wyroki sądów różnie to rozpatrują, bo to też trzeba patrzeć na te kwestie, ile tych zwierząt jest, bo to, że ktoś posiada jednego psa, a załóżmy hodowlę w bloku, no rzadko chyba się zdarza, żeby to była hodowla. I tutaj oczywiście, że przysługują właścicielowi, jeżeli to byłaby jakaś hodowla zwierząt, prawda, no nie wiem, dużej ilości psów, które by zakłócały ten hałas nocny, czy w ogóle szczekałyby non-stop, no bo jeżeli to jest hodowla, to można by się pokusić i skorzystać ze swoich uprawnień, czyli wnieść o zaprzestanie naruszeń, tak, na podstawie artykułu 144 paragraf 2 w związku z artykułem 222 paragraf 2 kodeksu cywilnego, i tutaj sąd będzie badał, czy dochodzi do tych emisji, tych naruszeń ponad przeciętną miarę.
A jeżeli coś takiego się dzieje, rzeczywiście, mamy tych uciążliwych sąsiadów i nie jest to, jest to obiektywne. Po prostu nie tylko my, ale nasi inni sąsiedzi również skarżą się na przeróżne, no chociażby ta głośna muzyka, prawda, czy też jakieś awantury w środku nocy, nie wiadomo co się dzieje, jesteśmy budzeni, no nie ma tej ciszy nocnej, ale generalnie jest przyjęte, że śpimy w nocy i raczej powinniśmy się zachowywać cicho. To jak my się powinniśmy zachować? No bo od razu do sądu nie pobiegniemy. Porozmawialiśmy raz, porozmawialiśmy drugi raz. No i co? 999?
To znaczy, wzywamy, tak. Ja uważam, że w tym momencie wzywamy.
Nie 9, 7.
7, 7, tak. 997 albo 112, tak, tak. To najprościej. Wzywamy, myślę, że Straż Miejską albo Policję. Niech oni właśnie no, wykonają ten...
Jednak mundur podziała na takie...
No myślę, że na wiele osób, większość zdecydowanie, podziała pouczenie. I to już ukróci. Dla tych właśnie uporczywie zakłócających ten spokój, myślę, że te postępowanie na podstawie artykułu 51 kodeksu wykroczeń i grzywna też powinna podziałać, bo jakkolwiek początkowo pewnie ta grzywna byłaby niewielkiej wysokości, to myślę, że przy kolejnym, że tak powiem, takim wykroczeniu sąd na pewno porządnie ukaże takiego.
Czyli w zasadzie wzywamy i z siebie już ten obowiązek zrzucamy, tak?
To znaczy na pewno przyjdzie do nas funkcjonariusz celem przesłuchania nas na te okoliczności.
Nie, to anonimowo nie może być.
zazwyczaj policja żąda, żeby zresztą sąsiad wie, prawda, jeżeli rozmawialiśmy z nim wcześniej, że nam to przeszkadza, to i tak będzie wiedział, kto złożył to zawiadomienie, tak czy siak. Mm-hmm. Zresztą no, musimy stanąć twarzą w twarz z takim sąsiadem, mimo wszystko pokazać mu, że nam się to nie podoba, bo taki anonimowy ktoś, komu się to nie podoba, to jest chyba jakiś taki niewielki straszak, tak?
No tak, czasami takie jeszcze się praktykowało wkładanie do skrzynek na listy takich różnych kartek, w których się prosiło o zachowanie ciszy.
Powiem tak, ale chyba, że do skrzynki na listy, bo w zasadzie czasem ludzie mają jakieś takie pomysły, żeby wkładać coś, na przykład za wycieraczkę samochodu komuś. Ale uprzedzam, że to może się skończyć z tym, że taki właściciel samochodu może potem nas oskarżyć na przykład o uszkodzenie swojego samochodu w jakiś sposób. Tak, że przez to, że coś tam próbowaliśmy wkładać czy dotykać jego samochodu, więc...
To mu coś zepsuliśmy.
Tak, na przykład. I wtedy będziemy mieć większy...
Z ofiary będziemy tutaj sprawcą. Czyli też nie za dobrze. Czyli... Jeżeli sobie nie radzimy, to do odpowiednich służb. Jeżeli to pouczenie nie zadziała, to jeszcze raz do odpowiednich służb. I potem już generalnie to te służby się zajmą takim sąsiadem. Tutaj przywołałyśmy tego dzielnicowego. To też jest dobra osoba, którą możemy wezwać i wysłać tam. Proszę powiedzieć temu sąsiadowi.
Tak, i taki dzielnicowy powinien zareagować w tym momencie. Właśnie podjąć interwencję i próbę rozmowy z takim sąsiadem.
Administrator albo właściciel.
Tak jest, budynku. Ja myślę, że jednak najskuteczniej działa mimo wszystko policja. Chociaż oczywiście droga postępowania cywilnego jest taka może bardziej subtelna, ale chyba skuteczniejsza jest jednak metoda przy pomocy policji czy straży miejskiej.
Czy te wszystkie jakieś, może nie zasady współżycia społecznego, ale jakieś normy i takie zasady korzystania z tych nieruchomości, wspólnych części chociażby nieruchomości, to są uregulowane w jakichś regulaminach wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych?
To na
bo rozumiem,
pewno,
że
tak,
właściciele domków jednorodzinnych to kodeksem cywilnym się posługują. I tutaj są
spółdzielnie
przepisy.
I wspólnoty mieszkaniowe powinny mieć takie regulaminy i myślę, że wszystkie mają i zawsze możemy się z tymi regulaminami zapoznać. I tam będzie wynikało, kto do czego jest zobowiązany. Przeważnie to wskazuje, że my odpowiadamy wspólnie za nasze części wspólne, ponosimy koszty utrzymania i tak dalej.
No tak,
dalej.
I chociażby notoryczne niszczenie bramy i domofonu, no to obciąża nasze kieszenie.
Tak jest.
Czyli wszystkich lokatorów.
A to jest niestety nagminne.
No niestety co jakiś czas ponosimy koszty naprawy takich części wspólnych.
Tak jest.
Chociaż może niekoniecznie akurat nasi sąsiedzi to zrobili, tylko przechodzące inne osoby, które z zasadami współżycia społecznego za wiele nie mają do czynienia. Za 12 minut 15 w audycji Masz Prawo rozmawiamy o prawie sąsiedzkim. Tak bym te wszystkie nasze rozmowy skwitowała i te wszystkie kodyfikacje i prawa, które żeśmy tutaj wymieniały. Chciałam już przejść troszkę do nieruchomości takich wolno stojących, ale zanim to jeszcze pytanie naszej słuchaczki, która mieszka w bloku, ma balkon obok drugiego balkonu, jak to w blokach bywa. I na tym balkonie sąsiada, który, już nawet nie jestem w stanie przytoczyć tych godzin, ale od rana, chyba od 6 do prawie 20 pali papierosy. I sąsiadka pana, któremu zwracała zresztą uwagę, na nic to nie działało, nie może nawet otworzyć drzwi balkonowych w swoim domu, bo po prostu jej ten zapach przeszkadza. No i co? Na balkonie to już możemy wszystko, czy ciągle nie?
Powiem tak. Pani podjęła, z tego co tutaj słyszałam, odpowiednie kroki, czyli najpierw rozpoczęła od rozmowy z sąsiadem, który powiedział, że jest tak. Najpierw podjęła właśnie próbę ugodowego załatwienia sporu. Tak też jest przewidziane w kodeksie obecnie, że musimy najpierw ugodowo próbować rozwiązać. No nie udało się, pan uważa, że na balkonie to jest na podwórku. No nie do końca tak jest. Ja bym proponowała zacząć od sprawdzenia regulaminów we wspólnotach czy spółdzielniach mieszkaniowych. Coraz częściej w tych regulaminach znajdują się również zapisy odnośnie balkonów. Jak mamy się zachowywać na balkonach. To dotyczy nie tylko palenia papierosów, ale mamy też takich wielbicieli grilla, którzy grillują od wiosny do jesieni na balkonie, co również uniemożliwia sąsiadom otwarcie okien, bo cały
przewietrzenie
zapach,
prawda, chociażby domu, tak,
tego grilla wlatuje do mieszkania. I tutaj coraz częściej właśnie te kwestie są rozwiązywane regulaminami. I nawet regulaminy porządku domowego wspólnot często przewidują kary pieniężne dla osób, które ten porządek właśnie ustalony w tych regulaminach zakłócają na balkonach. Jeżeli to nie działa, no to pozostały nam te, jeżeli to przeszkadza innym sąsiadom, te drastyczne metody działania, czyli wynikające z ustawy o ochronie praw lokatorów czy własności lokali, bądź też no możemy skorzystać z kodeksu cywilnego i artykułu 144, który właśnie przewiduje tutaj tą ochronę przed negatywnymi działaniami naszych sąsiadów i możemy wezwać sąsiada, prawda, najpierw dobrowolnie, do dobrowolnego zaniechania naruszeń, ewentualnie sądownie, ażeby zaprzestał tego palenia na balkonie, bo i wykażemy, myślę, w sposób jednoznaczny, że dym ten wlatuje.
Może chociaż czasami chodzi do pracy taki sąsiad i wtedy można wywietrzyć, tak korzystając z nieobecności.
Tak, nie? Ale ja wiem, że jest to uciążliwe, bywa czasem, że jest to nawet sąsiad, który nie bezpośrednio graniczy przez ścianę, ale właśnie z dołu czy z góry i znam to z autopsji, że bywa tak, że otwieramy okno i tak jakbyśmy sami no palili, tak, w domu. Tak?
A czasami nawet ta nasza wentylacja taka wspólna, prawda, też przywodzi.
A też są sąsiedzi, którzy palą w łazienkach, myśląc, że to nikomu nie przeszkadza, a sąsiad z góry na przykład właśnie cały ten dym ma u siebie w łazience również.
Także. I to też ten 140.
To też ewentualnie wzywamy Straż Miejską, tak, za naruszenie.
Jak my lubimy Straż Miejską. A tydzień temu gościliśmy tutaj Straż Miejską w audycji Masz Prawo i to rzeczywiście państwo mówili, że w dużej liczbie przypadków takich właśnie sąsiedzkich też interweniują. Ja chciałam przejść do tego, czy łatwiej jest jednak już, jak ma się odrębną nieruchomość i dom na działce jednorodzinnej, takiej, gdzie stoi po prostu jeden dom, czy można tam już rzeczywiście wszystko.
To znaczy, myślę, że ogólnie to my też mamy zawsze gdzieś jakichś sąsiadów i tutaj obowiązują te same, prawda, zasady, że tak jak pani redaktor powiedziała, potocznie nie rób drugiemu, co tobie niemiłe, tak? Czyli no tutaj korzystamy tak, aby nie zakłócić właśnie również spokoju czy porządku, czy własności naszego sąsiada. I tutaj takie dobre przykłady właśnie dla osób, które mają te nieruchomości, wolno stojące domy, że zanim na przykład wiosną kupimy kolejne rośliny do wysadzania na naszych działkach, tak? Zastanówmy się, gdzie je posadzimy. Bo w zasadzie Sąd Najwyższy również i tu się wypowiedział, że miejsce sadzenia drzew i krzewów na gruncie wyznacza zasięg korzeni tych drzew i krzewów w stosunku do gruntu sąsiedniego. Czyli weźmy pod uwagę, jak sadzimy ten...
Zasięg korzeni, przepiękne słowo. Zasięg...
Czyli chodzi o to, że jeżeli to będzie wielkie drzewo, no to nie sadzimy go, prawda, przy płocie sąsiada, bo wiadomo, że i korzenie, i korona tego drzewa wyjdzie z czasem poza obręb naszej nieruchomości.
A jeszcze te korzenie mogą coś naruszyć.
Dokładnie. Właściciel działki no, nie powinien dopuścić do tego, aby drzewo przechodziło na grunt sąsiedni, a jeżeli rośnie zbyt blisko, to tak właśnie będzie. I właściciel winien usuwać gałęzie lub owoce z nieruchomości sąsiada, ale robiąc to głównie ze swojego gruntu. Oczywiście może on wejść na grunt sąsiedni w celu usunięcia zwieszających się z jego drzew gałęzi lub owoców, tak stanowi artykuł 149, ale właściciel tej nieruchomości sąsiedniej może zażądać naprawienia szkody, jeżeli mu na przykład podepczemy jakieś tam rabaty.
Przepiękna roślina.
A ewentualnie gałąź, którą utniemy, spadnie i uszkodzi mu krzew, no to w tym momencie będziemy musieli naprawić tą szkodę albo zasadzić nowy, albo...
Tak, no to jak widzimy, ograniczeń sporo jest. Możliwości także wiele. Jednak stoimy na straży tego, że polubownie, idźmy w tym kierunku polubownym, spotykajmy się, rozmawiajmy. Czasami może dobrze poznać poznać swojego sąsiada, to też będzie ktoś, kto popatrzy na nasze mieszkanie, jak nas nie będzie, chociażby.
To bardzo uważam jest zasadne i myślę, że najlepiej właśnie z sąsiadami żyć dobrze, zgodnie. Czasem przymknijmy na coś oko, bo też nie jesteśmy idealni. Tak jakieś jest. Nasze działania mogą również zakłócać spokój, a wtedy sąsiad na nas popatrzy łagodniej. Tak, my mamy dzieci, on ma może psa, jedni grają na skrzypcach, drudzy...
Na saksofonie.
Na saksofonie, tak jest, albo głośno słuchają muzyki.
Dobrze.
Bądźmy dla siebie wyrozumiali.
Tak jest. No to takim akcentem pozytywnym. Bądźmy dla siebie wyrozumiali. Skończymy audycję, masz prawo, za tydzień. Zapraszam Państwa na rozmowę o kodeksie wyborczym. A dziś moim Państwa gościem była pani mecenas Monika Matulewicz-Rutkowska. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję Państwu, dziękuję pani redaktor.
Do usłyszenia, mówi Dorota Niebrzydowska. Za chwilę popołudnie z Polskim Radiem Białystok.